Dzień dobry. Proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa, ponieważ w ciągu najbliższej godziny przekroczymy barierę dźwięku. Proszę Państwa, w poprzednich dwóch semestrach oglądali Państwo arcydzieła kina niemego. Ten cały okres kina od braci Lumière, od Georges'a Méliès'a zwykle określa się mianem kino, czyli wielki niemowa. Natomiast od roku 27 kino wkroczyło w nową fazę rozwoju dźwiękowego. Historycy kina zwykle, próbując jakoś syntetyzować tę ewolucję technologiczną kina, twierdzą, że film w istocie rzeczy dąży do repliki rzeczywistości, dąży do takiego stworzenia systemu konwencji, który by dawał iluzję realności, aby wrażenie realizmu było pełne, a zatem najpierw obraz, potem obraz z dźwiękiem, ponieważ rzeczywistość postrzegamy nie tylko za pomocą wzroku, ale również słuchu, wreszcie barwa, najrozmaitsze formaty ekranu, które by to złudzenie dawały możliwie najpełniejsze. I rzeczywiście tak mniej więcej kino takim torem się posuwało, tylko każdy jakby przełom technologiczny sprawiał, że kino w tym dążeniu do ideału zwierciadła rzeczywistości jednocześnie płaciło sporą cenę, ponieważ traciło jakby zdobycze dotychczasowe, zdobycze artystyczne, zdobycze pewnych konwencji języka filmowego i musiało na nowo stwarzać integrację tego nowego elementu właśnie z elementem obrazu. Oczywiście obraz był tutaj pierwotny, ponieważ człowiek jako istota antropologiczna nie tylko świat ogląda wzrokiem, to jest jednak nasz prymarny organ, ale również ten świat słyszy, więc kino jakby prosiło się o dźwięk. I rzeczywiście od samego początku właściwie wynalazcy kina, ci ojcowie założyciele, tacy jak Thomas Edison czy bracia Lumière, ale bardziej Edison, który był tym geniuszem technicznym i miał na koncie bardzo wiele wynalazków, myśleli o tym, jak skojarzyć dźwięk z obrazem, czy też raczej obraz z dźwiękiem. I już Edison, nic dziwnego, ponieważ wśród jego różnych wynalazków był również fonograf. Otóż Edison starał się połączyć i stworzyć właśnie urządzenie do nagrywania obrazu i dźwięku. Tutaj co prawda historycy kina się spierają, ponieważ właśnie pracę nad tym udźwiękowieniem prowadził asystent Edisona, niejaki Dixon, który miał powitać, kiedy Edison przyjechał z kolejnej podróży do Europy, miał go powitać rzeczony Dixon, pracujący według wskazówek Edisona, obrazem z ekranu samego siebie, własnej osoby i z tekstem: witam pana, panie Edison, jak się panu podoba nasz nowy wynalazek kinetofonograf? Historycy kina podważają tę wersję, ponieważ Edison już był podobno w tym czasie głuchy. Sam Edison też w 1895 roku twierdził, a to miało miejsce rzekomo, ta demonstracja w 1889. Sam Edison mówił, że jeszcze w 1895 nie miał takiego urządzenia. Ale jak mówią Włosi, se non è vero e bene trovato, to znaczy nawet jeżeli to nie jest prawda, to jest zręcznie wymyślone. A to dlatego, że rzeczywiście te próby udźwiękowienia kina właściwie towarzyszyły wielkiemu niemowie od samego początku. I prawdę mówiąc, to efektowne określenie wielki niemowa jest określeniem nieprawdziwym. I znowu wiecie Państwo z własnego doświadczenia odbiorczego, że filmy, które tutaj były pokazywane, te nieme filmy, one tak naprawdę nigdy nieme nie były. Że zawsze towarzyszył im akompaniament muzyczny. I tutaj rzeczywiście muzyka była tym partnerem dziesiątej muzy. Muzyka, która towarzyszyła niezmiennie seansom filmowym. I te pierwsze seanse, czy w ogóle w okresie kina niemego, w cudzysłowie, te pierwsze seanse wyglądały tak oto, że po prostu w rogu sali, to zresztą zależało też od kina, bo potem ten akompaniament muzyczny się rozrastał, w rogu kina znajdowało się pianino, na którym grał czasem stowarzyszenie skrzypka, grał tak zwany taper, czyli pianista. Rzecz ciekawa, że zwrócony był twarzą najczęściej w stronę widowni, a nie w stronę ekranu, ponieważ on właściwie jakby stymulował reakcję publiczności. Jeżeli widział nastrój smutku, to wówczas wprowadzał jakiś standard melancholijny do swojej muzyki. Jeżeli publiczność się ożywiała, to tempo muzyki narastało. Więc tutaj w dużej mierze jakby te improwizacje towarzyszące seansom podsuwała sama publiczność. No, potem w miarę rozwoju w ogóle kin jako instytucji, jako efektownego kinoteatru, jak to wtedy określano, to również te zespoły muzyczne powiększały się. To już nie był jak w prowincjonalnych kinach pijany pianista, bo i tak bywało, ale pojawiały się większe zespoły, pojawiały się całe orkiestry symfoniczne w tych premierowych, luksusowych kinoteatrach. Także to była rzeczywiście, sam zresztą przeżyłem podobną przygodę. Przed laty jest w północnych Włoszech, rokrocznie odbywa się festiwal kina niemego w Pordenone, poświęcony zwykle właśnie jakiemuś kierunkowi kina niemego. I akurat w tym roku, to był zdaje się 94 czy 5 rok, bohaterem tego festiwalu był Cécile Blanc-Demille. No i efektowne filmy Blanc-Demilla były ilustrowane przez orkiestrę symfoniczną. Przy czym, jak się okazało, niezwykle filmogenicznym, chciałoby się powiedzieć, instrumentem była harfa. Więc tak to wyglądało. Z czasem zresztą filmy, muzykę filmową opracowywali wybitni kompozytorzy, tacy jak Dmitri Szostakowicz, jak Artur Honegger, jak Camille Saint-Saëns, który na przykład napisał muzykę do słynnego filmu Dar, Zabójstwo księcia Gwizjusza. Ci muzycy zresztą mieli, powiedziałbym, spore problemy, dlatego że często ich ambicją było opracowanie odrębnej muzyki do każdego filmu. No ale kiedy na przykład ten film już potem trafiał na prowincję, gdzie była znacznie mniejsza publiczność, repertuar się często zmieniał, no to ci pianiści musieli w znacznym stopniu improwizować. Często te improwizacje opracowywali na podstawie programu. Były drukowane programy, które wytwórnie rozsyłały. Potem ten obyczaj niestety zaniknął. I na tej podstawie opracowywano tę ilustrację. Dzisiaj tutaj zresztą duża zasługa Romana Gutka, który wprowadza co roku na swój festiwal w sierpniu Nowych Horyzontów, wprowadza właśnie takie repremiery filmów niemych z tymi prawdziwymi partyturami, ponieważ tak na dobrą sprawę to nie bardzo wiemy, jak w ogóle te seanse wyglądały od strony muzycznej. To znaczy dzisiaj już jest bardzo trudno, te są nowe opracowania i tak na dobrą sprawę jest bardzo trudno jakby odtworzyć tę muzykę, która towarzyszyła tym nigdysiejszym seansom. Ale proszę Państwa, ta muzyka, która się w sposób naturalny kojarzy z kinem niemym, jest jednocześnie muzyką, która, znaczy jest nie tylko muzyka, ale również słowo towarzyszyło i to słowo żywe seansom. Otóż istniała instytucja tak zwanego, we Francuzi to w różnych krajach się inaczej nazywało, we Francji byli to tak zwani bonimenteur, czyli komentatorzy, którzy po prostu komentowali akcje filmu, No, troszkę i dla niepiśmiennej publiczności, która niekoniecznie mogła odczytywać napisy, które się pojawiły mniej więcej około 1905 roku, ale również te narracje prowadzone obok filmu, no, w jakiś sposób też organizowały emocje publiczności. W kinie japońskim jest znana instytucja, która podobno nawet istnieje po dzień dzisiejszy, tak zwanych benshi, którzy cieszyli się wtedy ogromnym powodzeniem i publiczność chodziła nawet nie tyle na aktora popularnego, nie tyle na gatunek, już nie mówiąc o reżyserze, ile właśnie na tych benshi. Ci benshi cieszyli się wielką renomą, wielką sławą, ponieważ umieli fantastycznie te filmy podkręcać, rzeczywiście tworzyć te dodatkowe emocje, co więcej naśladować nawet pewne efekty dźwiękowe. Więc rzeczywiście tak te seanse w okresie kina niemego wyglądały. No ale proszę Państwa, kino właściwie i tutaj jest, jak powiedziałem, z jednej strony ten efekt realności, do którego dążył wynalazek kina dźwiękowego, prawda, żeby osiągnąć tę możliwie technologicznie pełną replikę rzeczywistości, ale z drugiej strony chodziło też o to, że kino, nie zapominajmy, jest przemysłem, gdzie liczy się jednak standaryzacja produktu, ekonomizacja, to znaczy, żeby stworzyć pewien właśnie standardowy produkt, powiedzieć go w największej ilości kopii i to dawało największy zysk. A zatem no, seans z towarzyszeniem tej muzyki, z tymi wynajętymi muzykami, którzy prawda, no, też dostawali swoje honoraria, to było coś, co stwarzało jakby taką nieprzewidywalność każdego, można powiedzieć piękną nieprzewidywalność każdego seansu filmowego, bo też i operator, który ten film wyświetlał, też mógł zwalniać albo przyspieszać jego tempo. Te filmy były barwione, też niektóre były barwione, niektóre nie. No różnie wyglądało w kanale. Można powiedzieć, że każdy seans w kinie niemym był inny. A chodziło o to, żeby dostarczać zestandaryzowany produkt i żeby ten dźwięk po prostu znalazł się no, na towarzyszył w sposób mechaniczny, towarzyszył każdemu seansowi. I to jak gdyby była, powiedziałbym, obok tej antropologicznej czy też estetycznej potrzeby zwierciadła rzeczywistości, to była rzeczywista sprężyna, która właśnie popychała wynalazców, aby to kino rzeczywiście możliwie ujednolicić. I tutaj, proszę Państwa, możemy mówić o takich kilku ofensywach dźwięku wobec kina niemego. To znaczy, ta właściwie już pierwsze, można powiedzieć, próby to był koniec XIX wieku i to był między innymi wytwórnia Pathé, znana między innymi z produkcji patefonów, prawda, tych pradziadków dzisiejszego CD, czy też dziadków gramofonu. Więc rzeczą naturalną było, aby stworzyć tak zwane fonosceny, czyli dźwięk był nagrywany na płytach i towarzyszył obrazom najczęściej jakichś popisów śpiewaków operowych. To był taki popularny temat. Clément Maurice, francuski realizator, przyjaciel braci Lumière, stworzył, właśnie opatentował tak zwany teatr nieśmiertelny, który nawet robił pewną karierę w Europie. I właśnie pokazywano takich śpiewające gwiazdy opery, czy też aktorów śpiewających. Zresztą rzecz ciekawa, że nie zawsze ten, kto był widziany na ekranie, w istocie śpiewał. Na płycie śpiewał kto inny. Możemy mówić tutaj o formie takiego prymitywnego playbacku. Więc to były takie pierwsze próby, ale te próby dość szybko poległy, ponieważ jednak ten dźwięk był bardzo niedoskonały. Był zbyt cichy, nie znano wzmacniaczów, nie znano głośników i co więcej, to co było zmorą tych wszystkich wynalazców, mianowicie asynchron, że ten obraz po prostu rozbiegał się z dźwiękiem I wymagało to ogromnej, powiedziałbym, refleksu i motorycznej sprawności od kinooperatorów, żeby jakoś tutaj synchronizować ten obraz z dźwiękiem. I te próby rzeczywiście, poza tym one były ograniczone długością płyty, bo każda płyta miała tylko 3 minuty, więc tymczasem metraż filmów wtedy gwałtownie rósł. Więc to było szalenie, szalenie skomplikowane i była to raczej ciekawostka, ale na tyle sensacyjna, że na przykład na wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku takie właśnie fonosceny demonstrowano. Druga ofensywa miała miejsce tuż przed, znaczy na kilka lat przed I wojną światową. I rzecz ciekawa, wyszła z Europy, mianowicie z jednej strony Léon Gaumont, z drugiej strony Oskar Mester. Léon Gaumont opracował tak zwany chronofon, natomiast Oskar Mester biofon. I oba te wynalazki, oni dokonali takiej unii i rzeczywiście te filmy pokazywali. Co więcej, zasięg tych pierwszych dźwiękowców, można powiedzieć już nie takich eksperymentalnych ciekawostek, był nawet dość znaczny, ponieważ do I wojny światowej, do 1914 roku zdołano wyświetlić 1500 takich filmów. Każdy z nich miał 70-80 kopii, no więc to był całkiem spory zasięg. Ale w gruncie rzeczy kino już miało swój język, swoje konwencje narracyjne. Duńczycy wydłużali metraż filmowy i znowu ta próba poległa, tym bardziej, że wybuchła I wojna światowa i tym samym w myśl zasady łacińskiej maksymy inter arma silent muse po prostu zaniechano dalszych prac. No ale nastąpił dość, powiedziałbym, istotny impuls rozwojowy w okresie I wojny światowej. Mianowicie chodziło o pracę nad wynalazkiem radia, nad radiofonią. I radio i cała technologia radiowa, zresztą warto tutaj pamiętać o innych też wynalazkach, przecież telefon Aleksandra Bella, który zaczął się rozpowszechniać pod koniec XIX wieku, fonografia, mówiąc krótko, to audialne otoczenie kina, no, dokonało ogromnego postępu. I tutaj w laboratoriach uczonych, inżynierów trwały nieprzerwane prace. Radio zresztą wtedy miało swoje złote dni, bodaj taki jest tytuł, Radio Days, Woody Allena, który nakręcił uroczą komedię o epoce swoich rodziców, kiedy to właśnie radio królowało. I właśnie dzisiaj, kiedy to radio jest takim, powiedziałbym, medium zmarginalizowanym, przeniesionym do kuchni, słuchanym w samochodzie, wtedy przeżywało zupełnie niesłychany okres, niesłychanej ekspansji. Co więcej, przecież odegrało również ogromną rolę w polityce. Stało się taką, powiedziałbym, w tym okresie narastających nacjonalizmów, faszyzacji życia politycznego, myślę już tutaj o latach późniejszych, o latach 30., stało się taką maszynerią zbiorowej histerii, której genialnym zupełnie, cokolwiek by nie powiedzieć, manipulatorem był Hitler. Przecież Hitler właściwie zawładnął Niemcami dzięki radiu. Historycy twierdzą, że gdyby była znana telewizja, to wówczas całe kabotyństwo Hitlera wyszłoby na jaw, które zresztą zostało fantastycznie ośmieszone w Dyktatorze przez Czeplina i wówczas Hitler nie osiągnąłby pełni władzy. Więc radio wtedy odgrywało ogromną rolę i rzeczywiście zaczęło też wymuszać tutaj stopniowe zmiany w kinematografii. Ponieważ co się okazało, że w 1926 roku, w stosunku do roku 1919, publiczność kinowa zmalała o blisko połowę, więc były powody do zaniepokojenia. Ludzie zostawali w radiu, zostawali w domu po to, żeby słuchać radia, żeby słuchać pogadanek prezydenta Roosevelta, żeby słuchać słuchowisk radiowych, prawda? I kina zaczęły właściwie może nie tyle pustoszyć, ile po prostu było widać, że tutaj dzieje się coś niedobrego w zakresie frekwencji. Wobec tego zaczęto w Hollywood przyglądać się temu nowemu wynalazkowi. Rzecz charakterystyczna, potwierdzająca właśnie tę tezę o tej standaryzacji spektaklu, że takim pierwszym jakby bodźcem do zainteresowania się kinem dźwiękowym był fakt, że można po prostu nagrać występujące orkiestry na taśmę filmową. I bracia Warner, niewielka stosunkowo firma, która jednocześnie była zainteresowana radiem, oni mieli nawet własną rozgłośnię radiową w Hollywood po to, żeby reklamowała ich filmy, i którzy mieli własne kina, własną sieć kin, stwierdzili, że może spróbujemy nagrać takie orkiestry, które występowały na zasadzie uwertury i potem towarzyszyły spektaklom filmowym, nagrać po prostu na taśmę i będziemy puszczali się zaoszczędzi. Nie będziemy wydawali na tych muzyków, na ich instrumenty, na ich fraki. I proszę Państwa, pierwszą ofiarą tego właśnie przełomu dźwiękowego padli właśnie nieszczęśni muzycy. W takim filmie Kino Europejskie, którego fragment tutaj Państwu pokażę, ktoś tam z aktorów wspomina, że widział w Londynie przed stacją metra grającego pana w eleganckim, ale już mocno podniszczonym garniturze, który grał i miał obok napis: jestem ofiarą kina dźwiękowego. Ponieważ rzeczywiście ci wszyscy muzycy po prostu stracili pracę. I oczywiście tutaj palmę pierwszeństwa miała stolica światowego kina, czyli Hollywood, i właśnie bracia Warner dokonali tego, jak powiedziałem, pierwszego wyłomu. I pierwszym filmem, który został udźwiękowiony mechanicznie, gdzie po prostu muzyka została nagrana, rzecz ciekawa, na płytach, to był film pod tytułem Don Juan z 1926 roku, który miał premierę 5 sierpnia 1926 roku. Premierę bardzo uroczystą. Premierę, w której uczestniczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Co więcej, z ekranu przemówił, nagrany na taśmę, William Hayes, prezes, sławetny Hayes, potem autor tego kodeksu cenzury obyczajowej Hollywoodu, który, jak policzyli skrupulatnie dziennikarze, powiedział z ekranu 325 słów, i tym samym era kina dźwiękowego niby stanęła otworem. W każdym razie to była uwertura. Ale proszę Państwa, takim rzeczywiście istotnym momentem, od którego datuje się to właśnie w kinie, które rodziło się na oczach naszych pradziadków, dziadków, rodziców, więc te daty można dokładnie odnotować. Otóż za początek ery dźwiękowej w kinie uważa się właśnie projekcję filmu Śpiewak Jazz Bandu reżysera Alana Crosslanda. W tytułowej roli wystąpił Al Jolson, który był nazywany królem Broadwayu. Występował zresztą w charakteryzacji, zobaczcie to Państwo również w filmie, w charakteryzacji na czarnoskórego, ponieważ jazz był jednak domeną muzyków afroamerykańskich. I w dużej mierze powiedziałbym, że nawet scenariusz tego filmu gdzieś tam odpowiada biografii samego Al Jolsona, ponieważ Al Jolson przywędrował jako chłopiec z rodzicami Żydami ze Żmudzi. Jego ojciec był kantorem i uczył małego Asę, bo tak się nazywał, Asa Joelson, prawdziwe nazwisko Al Jolsona, uczył śpiewów religijnych. No ale chłopiec się zbuntował, uciekł najpierw do cyrku, a potem zaczął występować, śpiewając właśnie muzykę, czy raczej piosenki jazzowe. I w dużej mierze zobaczycie Państwo tę historię odzwierciedloną na ekranie. Wrócę jeszcze do tego filmu, ponieważ on jest dość charakterystyczny, bo warto zadać pytanie, dlaczego właściwie ten film akurat, który był w gruncie rzeczy takim filmem, no nie powiem tuzinkowym, ale filmem jednym z wielu. Otóż Alan Williams, brytyjski filmoznawca, który zajmuje się epoką dźwięku, postawił interesującą tezę, że ten film, dlaczego właśnie ten film, a nie Don Juan, uchodzi za ten właśnie pierwszy All Talking, chociaż on akurat All Talking nie był, bo tutaj na dobrą sprawę pada tylko jedna kwestia. Ponieważ on w tej swojej postaci hybrydalnej, mianowicie z jednej strony było nagranie muzyki właśnie na płytach, bo co ciekawe, bracia Warner wybrali system na płytach, zaraz powiem o systemie konkurencyjnym. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj występy muzyczne, właśnie śpiewaków, nagrane na płyty. I to jak gdyby to skrzyżowanie tych dwóch, można powiedzieć, dyskursów audiowizualnych w jednym filmie sprawiło, że on się okazał tak bardzo atrakcyjny i to, że dzisiaj kojarzymy ten przełom dźwiękowy przede wszystkim z filmem Śpiewak Jazz Bandu, wynika stąd, że to był fenomenalny zupełnie sukces. Po prostu publiczność, która, rzecz ciekawa, była przecież bardzo przyzwyczajona do kina dźwiękowego i do kina niemego. I właściwie nikomu to nie przeszkadzało. I mimo, jak mówię, że to kino zaspokajało jakąś potrzebę, to w gruncie rzeczy publiczność znakomicie jakby była oswojona z tym dotychczasowym spektaklem ze Stowarzyszeniem Muzyki. W gruncie rzeczy tutaj nagle nastąpiła jak gdyby eksplozja. Eksplozja popularności i można powiedzieć, że dokonał się właśnie gwałtowny przełom, gwałtowna rewolucja. Rewolucja zresztą bardzo istotna, bo tutaj to, że ten dźwięk z takim oporem się przyjmował, proszę Państwa, no jednak kino nieme, miało już i pewien, jak powiedziałem, system konwencji narracyjnych, estetycznych, ale przede wszystkim to jest cała, powiedziałbym, infrastruktura technologiczna, która wymagała w ogóle dostosowania do tego nowego wynalazku. Zmieniła się nie tylko technologia nagrywania filmów, o czym za chwilę, ale przede wszystkim musiała się zmienić technologia ich odbioru. To znaczy, przecież wszystkie kinoteatry no, nie miały aparatury do odtwarzania dźwięku i tę aparaturę należało wprowadzać. Istniały dwa systemy. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły techniczne. Jeden system na płytach, który tak zwany właśnie Vitaphone, system, który został zakupiony przez braci Warner, ale istniał system konkurencyjny, Movietone, który umożliwiał zapis optyczny, zapis na taśmie. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miał albo widział kawałek taśmy filmowej, to doskonale pamięta, że obok tych klatek kadrów biegnie przezroczysta, między perforacją a obrazem, biegnie przezroczyste pasmo, które jest pokryte taką falistą linią. Otóż to była linia właśnie zapisu dźwięku. I rzeczywiście rychło okazało się, że ten system, te dwa systemy były konkurowały jakiś czas, mianowicie sound on disk i sound on film. I ten dźwięk na taśmie filmowej dość szybko, ponieważ był znacznie łatwiejszy w obróbce, miał o wiele lepszą synchronizację, no w każdym razie zwyciężył, tym bardziej, że po braciach Warner zaczęli następni angażować się w kino dźwiękowe, między innymi William Fox, który zakupił właśnie ten system MovieTone, który to system wprowadził do kina dokumentalnego. I to była w ogóle wtedy też rewelacja, ponieważ ona bardzo odświeżyła kino dokumentalne. Pojawiło się no, tematy sensacyjne, akurat Lindbergh przeleciał nad Atlantykiem samolotem, wobec tego pokazano Lindbergha, przeprowadzano z nim wywiad na żywo, słychać było owacje tłumów, no cała jak gdyby sfera naturalnych dźwięków tutaj wtargnęła do kina i Fox bardzo szybko tutaj podchwycił ten trend popularności czy odświeżenia popularności dokumentu i rozesłał ekipy, 50 ekip po całym świecie. Była taka kronika uszy i oczy świata. Więc tutaj niewątpliwie dla dokumentu i dla popularyzacji właśnie tego systemu optycznego zapisu dźwięku William Fox bardzo się do tego przyczynił. No ale trzeba powiedzieć, że nadal te wielkie wytwórnie, tak zwani majors, no, zachowywali się dość powściągliwie jednak wobec tych nowinek technicznych. I nie tak szybko dźwięk w kinie zbudowano. To znaczy cały właściwie proces, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, trwał przeszło 2 lata. No, trzeba było przestrajać kina. W 1929 roku jeszcze tylko 25% kin było przygotowanych na dźwięk. Proszę Państwa, i ten stabilny system kina niemego został tutaj jakby naruszony. Miało to najrozmaitsze konsekwencje. Ale zanim zobaczymy, jak to wyglądało dalej, to chciałbym Państwu pokazać fragment filmu, bynajmniej nie z tamtej epoki, ale filmu sprzed 2 lat, który był taką sensacją sezonu, tym bardziej, że zwyciężył, dostał Oscara za najlepszy film obcojęzyczny czy zagraniczny. Francuz Michel Hazanavicius, Litwin z pochodzenia, dostał nagrodę, notabene zostawiając w szczerym polu film Agnieszki Holland W ciemności. I Agnieszka Holland potem tak trochę rozżalona komentowała ten wybór, no, że wygrała wydmuszka. Istotnie, to jest wydmuszka, ale powiedziałbym pisanka, pięknie pomalowana, ponieważ ten film rzeczywiście jest bardzo takim błyskotliwym popisem stylistycznym, jeżeli chodzi o no, właśnie stylizację na kino nieme. Cały film jest utrzymany w poetyce filmu niemego, z napisami, z muzyką i opowiada historię aktora, który po prostu cieszy się pełną sławą w okresie kina niemego i dźwięk po prostu sprawia, że on musi się wycofać. On ponosi w ogóle druzgocącą klęskę. Tu notabene następnymi ofiarami byli aktorzy. Byli aktorzy, którzy to... No, okazało się, że w ogóle nie wszyscy mają dobry głos. To jest taki też nie do końca sprawdzona, powiedziałbym, hipoteza, dlatego że jeżeli potem pojawiły się nagrania tam radiowe, nie wiem, żona Gilberta, czy Romana Navarro, Rudolfa Valentino, którzy po prostu no właśnie polegli też przy pokonywaniu tej bariery dźwięku, to okazało się, że oni mieli całkiem sympatyczne głosy. Ale chodziło o coś zupełnie innego, proszę Państwa. Chodziło o to, że jednocześnie w przeszłość odchodził melodramat filmowy. Ten melodramat ufundowany przez Davida Warka Griffisa, który święcił swoje triumfy w kinie lat 20. jeszcze wcześniej, po prostu okazał się już bardzo passé. I ci aktorzy związani z tym melodramatem, ze pewnym stylem gry, notabene w śpiewaku jazz bandu, zobaczycie Państwo, Al Jolson też gra trochę w taki, bo to jest też melodramat częściowo, rodzinny. On gra też w takiej stylistyce przerysowanej, melodramatycznej. I ci aktorzy, oni zaczęli nagle nie pasować do tego kina, które jak gdyby zupełnie dostało nowej dynamiki. Przeszło na tę konwencję musicalową, bo tutaj akurat ten gatunek się najlepiej sprawdzał. Faktycznie, skoro mowa o aktorach, to rzeczywiście aktorzy burleski tutaj, no, przetrącono im kręgosłup, można powiedzieć. To znaczy, to wiązało się z tym, że kino zamknęło się w atelier, kino zostało uwięzione przez mikrofony i po prostu burleska oparta na tych cudownych pogoniach, pościgach, awanturach, prawda, na tej dynamice inscenizacyjnej, po prostu przestała istnieć. Dopiero potem została odbudowana Jacques Tati, to dopiero lata 50. bracia Marx, którzy powiązali, wprowadzili słowo jakby też jako taki element burleski, ale to było znacznie później. Buster Keaton, kompletnie Buster Keaton z okresu dźwiękowego, to już w ogóle jest to jakaś nędzna ruina człowieka wręcz. Jedyny, który to przetrwał, ale to dzięki swojej niesłychanej popularności, to był Charlie Chaplin, prawda, który jeszcze właściwie nawet do, powiedziałbym, dyktatora jeszcze jest wierny poniekąd kinu niememu, bo właściwie tam parodiuje w gruncie rzeczy taki Wolapik tam w parodii Hitlera. Ale proszę Państwa, odbiegłem od tematu, ponieważ wróćmy do tego artysty, bo chcę Państwu pokazać taki fragment, w którym no jest właśnie ten, pojawia się dźwięk naturalny, nagrany, i ten aktor, który po prostu widzi, że zmienia się epoka, i zobaczymy, jak na to reaguje. Poproszę pierwszy fragment artysty. Że mamy tutaj przerwę, niczym w seansach kina niemego, gdzie też była przerwa, bo był tylko jeden projektor na zmianę taśmy między aktami. proszę Państwa, no właśnie, koszmar aktora, który nagle odkrywa istnienie dźwięku, jednocześnie to, co się może przyśnić tylko aktorami, słyszy szmer widowni oczekującej na jego występ. Bardzo to jest inteligentnie zaaranżowana scena i jednocześnie nie może z siebie wydobyć głosu. I rzeczywiście w dalszym ciągu akcji tego filmu ten aktor pogrąża się w rozpaczy, w alkoholizmie. No i oczywiście pojawia się girl in the case, pojawia się dziewczyna, która tymczasem robi fantastyczną karierę. Młoda właśnie w tym kinie dźwiękowym i jakoś go wydobywa z opresji. Jak nam starczy czasu, to pokażę Państwu zakończenie tego filmu. Ale jak przyznacie Państwo, że jest to film, jak mówię, może i wydmuszka, ale bardzo, bardzo efektowna. I proszę Państwa, rzeczywiście zmieniło się właściwie bardzo wiele. Zmieniło się bardzo wiele, ponieważ przede wszystkim cała technika nagrywania filmu uległa zmianie. No, przede wszystkim nagranie dźwięku, a nagrywano dźwięk nie na zasadzie tak zwanych podsynchronów, czyli no, że aktorzy dopiero do zmontowanego filmu podkładają głos i dokonuje się miksowania różnych ścieżek dźwiękowych, osobno muzyki, osobno słów, dialogu, osobno szmerów. Tutaj nie, nagrywano tak zwane setki. Zresztą ta metoda i dzisiaj oczywiście jest też bardzo często stosowana, ponieważ ona daje takie poczucie realizmu. Ale wtedy było to niesłychanie kłopotliwe. Mówiło się, że w dużej mierze głównymi dowodzącymi na planie, głównymi gestorami byli inżynierowie dźwięku, którzy po prostu pewne zakreślali granice aktorom, którzy nie mogli się ruszać, ponieważ siedzieli na przykład przy stoliku i nie mogli od tego stolika wstać, ponieważ mikrofon był ukryty w wazonie z kwiatami, prawda? I to niesłychanie kino ustatyczniło. I taki plan wyglądał w ten sposób. W książce Davida Borduela Historia filmu są ilustracje, na których widać właśnie plan oświetlony, filmowy, obok orkiestra, która gra, trzy kamery, które jednocześnie filmują akcję. Zaraz powiem dlaczego trzy. Dlatego, że po prostu chodziło o to, żeby były zróżnicowane plany, które się potem montowało, żeby to było w różnych planach, bo jednak no, można to było w jednym planie oczywiście, ale to wtedy by się zrobił rzeczywiście teatr absolutny, gdyby to było w jednym pełnym planie sfotografowane, prawda? Dopiero potem troszkę ten plan się jakoś tak rozruszał, kiedy John Barrymore, aktor wybitny, wpadł na pomysł, że można przemieszczać mikrofon na wędce nad planem. Czasem Państwo możecie w dzisiejszych filmach zobaczyć ujęcie, gdzie tam na chwilę w rogu kadru pojawi się mikrofon. Ale generalnie biorąc, było to szalenie uciążliwe. Uciążliwe, ponieważ cała masa takich przypadkowych, no kamery przede wszystkim były głośne, prawda? Więc kamery musiały być w szklanych kabinach. Na planie były reflektory, dużo światła, więc ci nieszczęśni operatorzy zamknięci w tych kamerach, które w ogóle właściwie nie mogły się przemieszczać, ewentualnie wykonywały tylko panoramy i to ograniczone, ci operatorzy się tam w tych kabinach pocili. Dalej, na dachach wytwórni siedzieli specjalni odganiacze gołębi, bo jak gołębie chodziły po szklanym dachu, prawda, to wtedy było słychać ten tupot białych mew. Wytwórnie miały umowy z lotniskami, że kiedy się tam zapalały czerwone światła, to wtedy samoloty nie mogły w ogóle przelatywać, tylko musiały omijać szerokim łukiem te wytwórnie. Ponoć statyści przychodzili, którzy mieli płacone od dniówki, od godziny, przychodzili na plan z ukrytymi świerszczami, które to świerszcze wypuszczali. Te świerszcze ćwierkały, no i zanim wyłapano świerszcze, to mijały godziny płatne, prawda? Więc wiązało się to z całą masą niesłychanych utrudnień. Proszę Państwa, jak to wyglądało w praktyce, pokażę Państwu na przykładzie innego filmu. Otóż w 1952 roku powstał najsłynniejszy musical wszechczasów, mianowicie słynna deszczowa piosenka Singing in the Rain Gina Kellego, który był wybitnym choreografem, wybitnym tancerzem, twórcą nowego stylu tańca, stylu zwanego atletycznym, i Stanleya Donena, też twórcy wielu muzykali. Otóż rzecz się dzieje, zresztą powstał cały taki gatunek i w gruncie rzeczy do tego gatunku należy też jazz singer, czy ten śpiewak jazz bandu, tak zwany backstage musical, to znaczy akcja toczyła się właśnie gdzieś tam wśród artystów kabaretowych, estradowych, musicalowych, varieté, czy jak to jeszcze nazwać, za kulisami, prawda, w tym środowisku. I to w Karnaje stał się bardzo popularny temat i zresztą wiele rewii broadwayowskich i w dużej mierze produkcja przeniosła się z Los Angeles, Hollywood do Nowego Jorku w tym czasie. Słynne rewie, Ziegfeld Follies chociażby, były po prostu adaptowane na ekran i powstawały kolejne musicale. No, ale jak to wyglądało, jakim to było okropnym trudem okupione, ponieważ te mikrofony nieszczęsne, które więziły tych aktorów, były jednocześnie bardzo mało czułe. Więc aktorzy w ogóle nie dość, że nie byli przyzwyczajeni do mówienia, ale pobierali specjalne lekcje dykcji, żeby mówić bardzo wyraźnie, żeby te mikrofony po prostu ten dźwięk chwytały. No i proszę Państwa, zobaczcie między innymi w deszczowej piosence, która jest właśnie też taką historią, takim backstage musicalem, jak takie nagrania wyglądały. Poproszę następny fragment. O nie, to nie, 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 fragment z tego, z deszczowej piosenki. Nie, nie, to nie ten. Proszę Państwa, to nie ten fragment. Znaczy, to jest tobus artysty, który, być może jeszcze uda mi się pokazać ten fragment. Proszę Państwa, no, czekając na ten fragment, może powiem nieco o tym właśnie musicalu. Otóż rzeczywiście ta moda, można powiedzieć, że burleska została właśnie tutaj zastąpiona przez musical, który okazał się takim zresztą arcyamerykańskim gatunkiem filmowym, aczkolwiek miał on swoje potem późniejsze wersje również europejskie, chociażby przypomnę późne filmy, znaczy takie już z lat 60., 70., O, z Akademii. No, nie ma napisów oczywiście. zapomnieliśmy. Wie pani co, te napisy będą potrzebne. No. No. No nic, proszę państwa, wszyscy znamy angielski. Nie ma, ale nie są, są absolutnie. Nie. No nic, mamy drobne problemy typowe dla epoki. Też nie jestem pewien, czy on dobry fragment pokazuje, no ale nic. No. Nie. Ale może teraz. No właśnie, mamy typową scenę musicalową, właśnie all singing, all dancing, all talking. Dobrze, tu może przerwiemy. Przerwiemy i następny fragment, który ma zaznaczony. Jeżeli może, to niech znajdzie polskie napisy. Dobrze. Proszę państwa, ponieważ to chwilkę potrwa, to może spróbuję jeszcze coś na ten temat powiedzieć. Otóż no, deszczowa piosenka, jak powiedziałem, jest to taki film, który rzeczywiście obok artysty, ale znacznie wcześniejszy, po 1952 roku, po prostu podejmuje właśnie ten temat tamtej epoki udźwiękowienia kina, tego przejścia właśnie od filmu niemego do filmu dźwiękowego. Wystąpił, jak powiedziałem, Gene Kelly, wybitny choreograf, jednocześnie aktor, piosenkarz. I ten film akurat no, tutaj pokazuje właśnie te wszystkie perypetie związane z nagrywaniem dźwięku. Ale jeszcze wróćmy może do filmu wcześniejszego, czyli tego śpiewaka jazz bandu, który, jak powiedziałem, no jest taką hybrydą, ale jest jednocześnie filmem, powiedziałbym, bardzo charakterystycznym, jakby w sposób symboliczny dla tych dwóch epok, ponieważ fabuła tego filmu, bynajmniej nie będę opowiadał, ale chodzi tam o konflikt i rodzinny, i etniczny zarazem. To znaczy, jest to konflikt pomiędzy ojcem, żydowskim kantorem. Jak powiedziałem, w dużej mierze rozpoznać tu można biografię samego Ala Jolsona. O, już mamy tę scenę. Tylko niestety mamy kłopot z napisami polskimi. Aha. No nie, no proszę państwa, no to jest typowe dla właśnie tych problemów. Tutaj niestety mimowoli popadamy w te pułapki, kiedy to właśnie było brak asynchronu, aktor mówił, a rozlegały się dźwięki mandoliny na przykład, prawda? Więc tu mamy też jakiś egzotyczny język. Ale wracając do śpiewaka jazz bandu, i tu ojciec wyobraża sobie, że ten syn pójdzie w jego ślady, a syn tymczasem woli śpiewać i to woli śpiewać właśnie w kabarecie. Woli śpiewać jazz, aniżeli Nicole Kidre, czyli Colnidre, przepraszam, też tutaj się zasugerowałem, Colnidre, pieśń rytualną, religijną. I można tutaj powiedzieć, że w ślad za André Bazinem, wybitnym francuskim krytykiem, który użył takiej metafory biblijnej, mianowicie, że kino nieme to był Stary Testament, a kino dźwiękowe to był Nowy Testament. No tutaj niezupełnie ta metafora pasuje, ale w każdym razie jest tutaj właśnie ten konflikt nie tylko w ramach rodziny, nie tylko konflikt etniczny, ale również konflikt pomiędzy dwoma epokami, ponieważ syn chce robić karierę i on prze do tej kariery. Ten Jackie Rabinowicz, który śpiewa jako Jack Robin, ale no niestety matka, którą kocha, prawda, ojciec, nie chcę opowiadać filmu, w każdym razie zobaczcie Państwo, jak to się kończy. I tutaj jest tylko jedna scena, zobaczcie Państwo, prawdopodobnie, jeżeli to jest nowa wersja, znaczy nowa wersja, ta wersja kanoniczna, mam nadzieję, bo jest rzeczą zabawną, że jest tutaj tylko jedna scena dialogowa i różni historycy filmu różnie tę scenę cytują. No niestety mikrofon. O. No właśnie lektorka wymowy. Thank you.
Did somebody get paid for writing that dialogue? Sounds like a comedy inside.
It's a Lockwood Lamont talking.
What?
This is terrible.
What's that?
The sound. It's out of synchronization.
Well, tell them to fix it.
Yes, sir.
Proszę Państwa, no więc rzeczywiście tak to bywało, że nieustanne kłopoty ten dźwięk sprawiał. No mamy tutaj też przykład właśnie aktorki, która mówi tym właśnie nieprzyjemnym, skrzekliwym głosem i Jean Hagen gra tę rolę i ma właśnie jest przykładem tutaj akurat tego też takiej ogromnej porażki właśnie związanej z jej głosem. Ale proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy obejrzeli jeszcze jeden fragment już końcowy, aby zobaczyć, jak rodziła się technika playbacku, ponieważ te głosy były, no, można było w sposób techniczny wyeliminować i można było po prostu podłożyć, tutaj było wszystko możliwe w tym, w technologii kina. Wiadomo, w kinie nie ma rzeczy niemożliwych i można było podłożyć po prostu głos kogo innego. No i zobaczymy, w jak kłopotliwej sytuacji po sukcesie jednak tego filmu, który został tutaj przerobiony, między innymi za pomocą metody playbacku, i osiągnął pełny sukces i zobaczymy finał deszczowej piosenki, która, no, który jest bardzo zabawny. Przed chwilą w wyświetlonym filmie mówiła zupełnie innym głosem, nie swoim, a teraz mówi swoim.
I never want to see you again, on or off the street.
Come on,
Proszę Państwa, ponieważ kino jest jednym wielkim fałszerstwem, więc nawet ta Debbie Reynolds, która tutaj dubbinguje Gene Hagen, też nie śpiewała. Śpiewał ktoś zupełnie inny. Dobrze, dziękuję. No i tak się oczywiście zaczyna kolejna kariera hollywoodzka w nowym kinie dźwiękowym. Proszę Państwa, no więc rzeczywiście były ogromne problemy i należało jakoś ten rozpętany żywioł tego gina dźwięku wypuszczonego z butelki należało jakoś okiełznać. Istniała potrzeba stworzenia nowej syntezy artystycznej, integracji warstwy dźwiękowej z warstwą obrazową. No i były pierwsze próby, które zresztą w Europie się zaczęły. Tu trzeba zresztą jedną dygresję muszę zrobić, bo skoro jesteśmy już w Europie, ponieważ no, co było istotne też, co zmienił w odbiorze filmu film dźwiękowy. No do tej pory w gruncie rzeczy rozpowszechnianie filmów było szalenie łatwe. Właśnie nie było praktycznie prawie żadnej bariery językowej, bo jeżeli na przykład film amerykański trafiał na ekrany polskie czy niemieckie, wycinało się plansze z napisami angielskimi i wstawiało z polskimi, prawda? I film był doskonale zrozumiały. Tymczasem tutaj no, nagle zaczęli w filmach amerykańskich mówić po angielsku i powstał problem. Wprawdzie publiczność Imperium Brytyjskiego Stanów Zjednoczonych to łącznie było wówczas bodaj 180 milionów, czyli nadal znaczna, ale jednak bardzo znaczna część widowni filmowej, światowej znalazła się poza zasięgiem kina hollywoodzkiego. I należało coś z tym zrobić. I wyobraźcie sobie Państwo, że w Joinville pod Paryżem powstała wytwórnia założona przez szefa Paramountu, Jesse Laskiego, która w ten sposób dość kuriozalny ten problem próbowała rozwiązać. Mianowicie przeboje amerykańskie, filmy głośne były po prostu odtwarzane w skali 1:1 w tych samych dekoracjach. Scena po scenie nagrywano z aktorami niemieckimi, francuskimi, angielskimi, według tego samego scenariusza, z tymi samymi dialogami, tyle że oni mówili, wchodzili, wyglądało takie kopiowanie tego filmu hollywoodzkiego, wyglądało w ten oto sposób, że scena po scenie wchodziły kolejne ekipy i kolejni aktorzy różnych narodowości, którzy odgrywali tę scenę w swoim macierzystym języku. No więc oczywiście o jakichkolwiek efektach artystycznych trudno tutaj było mówić. I ta kuriozalna zupełnie inicjatywa i to przedsiębiorstwo bardzo szybko upadło. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Europa tutaj, czy europejscy filmowcy mieli swoje zasługi w tym, ażeby właśnie z tego nowego kina już audiowizualnego zrobić pewien język artystyczny, czy przekształcić go w pewien system konwencji. I tutaj oczywiście wymienia się różne tytuły. Ja nie będę już tutaj nawet z braku czasu, bo już tutaj troszkę ten czas przekraczamy, ale chcę Państwu pokazać kilka przykładów, w jaki sposób z wielką inwencją zaczęto posługiwać się dźwiękiem. Otóż do takich innowatorów należał między innymi nie kto inny, tylko stawiający pierwsze kroki wtedy, chociaż miał już kilka filmów niemych na swoim koncie, mianowicie Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock stworzył film dźwiękowy pod tytułem Blackmail, czyli szantaż, czy też męka milczenia. I mamy tutaj ten film, ale jednocześnie chciałem Państwu pokazać właśnie fragment tego wspomnianego przeze mnie serialu Kino Europejskie, który akurat w części zatytułowanej Koniec epoki traktuje o jak w Europie dźwięk się przyjmował. I tutaj mamy taki fragment, kiedy właśnie Alfred Hitchcock i jego aktorka Ani Ondra, czeszka, główna bohaterka tego filmu, która broniąc się przed gwałcicielem, morduje go, zabija go nożem. No i zobaczymy, co się dzieje dalej i w jaki sposób tutaj ten dźwięk został bardzo i słowo bardzo ciekawie zinterpretowane. Hitchcock najpierw nakręcił wersję niemą tego filmu, bo i tak bywało, a potem miał nakręcić ostatnią sekwencję dźwiękową, ale postanowił nakręcić cały film w dźwięku, zresztą bardzo sprytnie. Na przykład pokazywał, żeby uniknąć, bo to ciągle też były problemy z tym asynchronem, więc na przykład pokazywał dwóch mężczyzn idących ulicą, rozmawiających ze sobą, ale pokazywał ich z tyłu, więc już nie było problemu tego asynchronu. Popatrzmy wobec tego na Hitchcocka, jego aktorkę na planie filmu Blackmail, szantaż.
Film Męka Milczenia również nakręcono w wersji niemej. Była to historia dziewczyny, która spotyka malarza. Kiedy ten próbuje ją uwieść, dziewczyna zabija go nożem.
No, uwieść delikatnie powiedziane.
Znany ze swojej skłonności do żartów. Tę scenę sfilmował asystent operatora Ronald Neal. Nie ma wersji filmu Męka Milczenia nawiązująca do stylistyki filmów niemieckich, zapowiadała się szlagierowo. Szefowie BIP polecili Hitchcockowi udźwiękowić ostatni akt. Nie mówiąc im o tym, postanowiłem udźwiękowić cały film. Pracowaliśmy w wielkim pośpiechu. Tak bardzo bałem się swoich szefów, że przy wejściu do studia ustawiłem chłopaka, który miał informować o ich nadejściu. Hitchcock zarządził próby głosu. W filmie tym główną rolę grała aktorka czeska Ani Ondra. Chciałabyś usłyszeć swój głos w filmie dźwiękowym. Być tak nie można. Czemu? Bo słabo mówię po angielsku. Wiesz, że za chwilę przyjdzie tu policja. Boże, jestem przerażona. Byłaś niegrzeczna? Właściwie nie, ale sypiałaś z mężczyznami. Nie sypiałaś. Stój w miejscu, bo będziesz lepiej. Tak powiedziała dziewczyna do żołnierza. Wystarczy. W końcu głosu użyczyła jej Joan Barry. Ani Ondra poruszała jedynie ustami. Inna aktorka, Joan Barry, mówiła do mikrofonu i jakoś udało im się to zgrać. Nie chcę iść do kina. Czemu? Widziałam wszystkie filmy. Nie widziałaś odcisków palców. Chętnie bym to obejrzał. To film o Scotland Yardzie. Może być zabawny. Na pewno pokręcili wszystkie realia. Niby dlaczego? Podobno wyreżyserował go prawdziwy przestępca. Wszystkie szychy z wytwórni zjechały do kina Madame Tussaud, aby obejrzeć rezultat pierwszego dnia zdjęć. Najpierw usłyszeliśmy mnóstwo pisków i zgrzytów, później jakieś głosy. W krótkiej scenie ze Scotland Yardu widać było otwierające się usta, ale jedynym dźwiękiem było krótkie... Tak skończył się ten wieczór i rozjechaliśmy się do domu. W niemej wersji filmu sąsiadka plotkuje o zabójstwie. Już to mówiłam i zawsze będę powtarzać. Noże są do niczego. Tę dziewczynę zafascynował nóż przypominający narzędzie zbrodni.
To była wersja niema.
Szef laboratorium wytwórni BIP, Gary Schwartz, wezwał do siebie pioniera realizacji dźwięku Dallasa Bowera. Poprosił mnie i Davida Cunninghama, żebyśmy nagrali eksperymentalną ścieżkę dźwiękową z powtarzającym się słowem nóż. Kiedy ukończyliśmy pracę, przyprowadził Hitchcocka, który odsłuchał to na słuchawkach i powiedział, że bardzo mu się to podoba. Chociaż myślę, że tak naprawdę nie bardzo wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Jak się porządnie przywali w głowę cegłówką, to rozumiem. To jest brytyjski, ale nóż? Wkrótce Hitchcock wiedział o dźwięku więcej niż jakikolwiek inny reżyser. Nożem trudno zabić, wszystko jedno jaki.
No właśnie, dźwięk ulega subiektywizacji, prawda? O ile w wersji niemej był akcent położony na nóż, to oczywiście też, ale nie tak tam specjalnie był oświetlony, o tyle tutaj akcent jest przeniesiony na sferę audialną.
Kochanie, bo jeszcze kogoś pokaleczysz. Film Męka Milczenie cieszył się wielkim powodzeniem wśród krytyków i publiczności. Inni europejscy twórcy, którzy chcieli...
Dobrze, dziękuję bardzo.
Poszli za przykładem wytwórni BIP. Pierwszy francuski film...
Proszę Państwa, no właśnie musimy kończyć. To była jedna z prób, takich prób było więcej. I chociaż oczywiście Amerykanie mieli też swoje zasługi w tym zakresie, trzeba powiedzieć dość szybko, kino i Rosjanie też dość szybko kino ten dźwięk zaabsorbowało i włączyło w taki właśnie integralny system językowy, który rozwijał się w kinie lat 30. Takim następnym innowatorem, który też przywiązywał ogromną wagę do dźwięku, dekadę później był Orson Welles w Obywatelu Kane. Myślę, że ten film będzie tutaj w programie Akademii. Będzie jeszcze okazja, myślę, że też zwrócił uwagę w każdym razie na konstrukcję audialną tego filmu. A dzisiaj to już z mojej strony wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę.